Proszę Państwa, w tej części chciałabym nawiązać do tego, w jakim sensie można mówić o tym, że szkoła katolicka jest określona, jest usytuowana w dzisiejszej kulturze i w kulturze w ogóle, że posiada swoją własną kulturę, a przede wszystkim, że jest miejscem kulturotwórczym. W jakim znaczeniu jest miejscem kulturotwórczym? Ponieważ to także będzie dość ważna przesłanka do tego, jak budować jej program, program wychowawczy. Jeśli mowa jest o tym, że szkoła katolicka czy placówka katolicka powinna stać się takim podmiotem kulturotwórczym, to dotyczy dwóch wymiarów głównie. Pierwszy z nich to jest miejsce, gdzie powinna się kształtować tożsamość osobowa, czyli tożsamość człowieka jako osoby, w tym jej fragmencie, o którym mówi się, mówiąc tożsamość kulturowa. Tożsamość kulturowa jest bardzo istotnym fragmentem tożsamości osobowej. Szkoła katolicka jest miejscem, w którym ma być rozwijana tożsamość kulturowa jako część tożsamości osobowej. I drugie znaczenie to jest to, w którym przyjmujemy, że to bycie podmiotem kulturotwórczym dotyczy tworzenia kultury szkoły. Czyli możemy mówić o czymś takim jak kultura szkoły katolickiej. Ta kultura szkoły katolickiej działa zarówno, powinna działać, zarówno do wewnątrz, czyli powinna oddziaływać na wszystkich uczestników procesu wychowawczego, który na terenie tej szkoły i w jej społeczności przebiegają, i na zewnątrz. Czyli jeśli nie zakładamy, że to ma być wyspa, czy takie obwarowane, wycięte z rzeczywistości miejsce, tylko ma to być środowisko, które oddziałuje sobą, to jest to wpływ na kulturę zewnętrzną wobec placówki katolickiej. We wszystkich tych znaczeniach to się dzieje, czyli niezależnie od tego, czy my to przewidujemy programowo, czy nie, te oddziaływania zachodzą. Wobec tego trzeba je uwzględnić w programie po to, żeby rzeczywiście zoptymalizować ich wpływ, żeby je wzmocnić, żeby wyzwolić całą dynamikę tego, co one mogą rzeczywiście przynieść. Żeby bliżej to wyjaśnić, zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia samego pojęcia kultury, sposobu rozumienia tego pojęcia i związku tego pojęcia z misją, o której mówiliśmy, to znaczy misją placówek katolickich w Kościele. Żeby zwrócić uwagę, że kultura nie jest rzeczywistością obok tej misji. To nie jest tak, że w placówkach katolickich elementy związane z kulturą mają być dodane do zasadniczej funkcji. Ponieważ w momencie, kiedy przyjmujemy, że uczestniczymy w misji Kościoła, tej bardzo szeroko rozumianej misji Kościoła, przez to, że kształtujemy człowieka jako osobę, tym samym przyjmujemy, że musimy uwzględniać wymiar kulturowy tego, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz szkoły. To uwzględnianie nie jest też jakimś naszym pomysłem. Zostało bardzo mocno podkreślone zarówno w czasie Soboru Watykańskiego II, gdzie powstała konstytucja temu poświęcona o Kościele w świecie współczesnym. To jest ta konstytucja, która mówi o dzisiejszej kulturze, współczesnej kulturze, zadaniach Kościoła w tej kulturze, o misji Kościoła wobec zjawisk, jakie zachodzą na naszych oczach. No, czas Soboru to już dzisiaj, z perspektywy dzisiejszej, kiedy mamy jubileusz 50-lecia otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II, jest pozornie odległy nieco w czasie, ale te spostrzeżenia, które znajdujemy we wspomnianej konstytucji, okazały się w bardzo wielu przypadkach nie tylko diagnozą, ale bardzo trafnym przewidywaniem tego, w jaką stronę pójdą procesy rozwoju kultury. W czasie formułowania tej konstytucji, w dyskusjach nad jej powstawaniem, brał bardzo aktywny udział wtedy jeszcze arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, zawsze bardzo głęboko przeżywający związek kultury z wiarą, przywiązujący ogromną wagę do tego, żeby te związki były czymś oczywistym, żeby one nie były sztuczne. Z jednej strony przecież pamiętamy, że miał doświadczenie artysty i kontaktu ze środowiskami artystycznymi, z drugiej strony ze środowiskami naukowymi, był inicjatorem spotkań przedstawicieli nauki odbywających się najpierw właśnie jeszcze wtedy, kiedy był kardynałem, potem bardzo już znaczących, kiedy odbywały się w Castel Gandolfo i kiedy to na zaproszenie Jana Pawła II przyjeżdżali najwybitniejsi przedstawiciele różnych dyscyplin nauki z całego świata i te debaty miały charakter niezwykle ważny kulturotwórczo. Czyli w gruncie rzeczy te dyskusje skupiające ludzi o bardzo różnej formacji religijnej i bardzo różnym stosunku do wiary były zdaniem Ojca Świętego niezbędnym elementem wkładu Kościoła w dzisiejszą kulturę. Nawiasem mówiąc, bardzo Państwa zachęcam, ponieważ materiały i wykłady z tych spotkań w Castel Gandolfo zostały opublikowane wszystkie bardzo pięknie w dwóch tomach. Są wydane i myślę, że dla i osobiście zainteresowanych i szczególnie dla katolickich szkół średnich jest to bardzo ważny materiał. Oczywiście wymagający najpierw przestudiowania, uważnej lektury przez osoby, które będą to ewentualnie proponowały i potem dyskutowały, wykorzystywały. Ale rzeczywiście jest to znakomity dorobek, takie konkretne bardzo przełożenie tego przekonania Ojca Świętego o związkach kultury z wiarą na konkretny wytwór, który możemy w tej chwili wykorzystywać, posiłkując się szczególnie w pracy właśnie z młodymi ludźmi. Między innymi pokazując, jak silne są te związki i jak fascynujące jest poszukiwanie prawdy, które w tych placówkach od najmłodszych lat powinno być pielęgnowane, powinno być budowane jako element wychowania, nie tylko element nauczania, ale właśnie element wychowania. Człowiek powinien rozwijać ciekawość poznawczą z powodów wychowawczych jako osoba. Człowiek jako osoba powinien być poznawczo zainteresowany światem. Jak dzisiaj mówimy, czy bolejemy bardzo często nad tym, że szkoła nie jest w stanie wzbudzić ciekawości, zainteresowania dzieci są zaspokajane gdzie indziej i w gruncie rzeczy one specjalnie nie oczekują, że to w tych placówkach będzie szansa na zaspokojenie tej ciekawości, to zawsze musimy zapytać, jaki stopień ciekawości poznawczej prezentuje nauczyciel. W jakim stopniu on jest zainteresowany własną dziedziną. Zainteresowany, niekompetentny, przygotowany, nie. Mówimy o czym innym. W jakim stopniu on jest na tyle zaciekawiony, że bardzo często to jest fascynacja własną dziedziną. To jest to, co może pociągnąć i co może pociągnąć właśnie do tej szeroko rozumianej kultury. Więc mówienie o kulturze i o kulturotwórczej roli placówki katolickiej nie jest dodaniem jej jakichś sztucznie dopisanych funkcji czy ról. Jest najbardziej zakorzenionym elementem, chociaż nie jest tak powszechnie kojarzonym. Na wsparcie chciałabym przytoczyć bardzo znaczący fragment wypowiedzi już potem Jana Pawła II, czyli z etapu posługi papieskiej. Ten fragment jest dosyć znany, jest często przywoływany i chciałabym się nad nim też zatrzymać. Mianowicie, Ojciec Święty mówił tak, w 82 roku, czyli bardzo niedługo po rozpoczęciu swojego pontyfikatu. Widać na ile było to dla niego ważne, że tak mocno na ten temat się wypowiedział. Oczywiście ja cytuję tylko fragment. Synteza kultury i wiary jest wymaganiem nie tylko kultury, lecz także wiary. Wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości przemyślaną, nie przeżytą wiernie. To sformułowanie wymaga bliższego przyjrzenia się temu, co Ojciec Święty miał na myśli, mówiąc o tak ścisłym związku, który ma być założeniem, ma być potrzebą. Wobec tego, jako placówka katolicka, powinniśmy w tym założeniu się zmieścić i do tego związku kształcić siebie i przygotowywać swoich wychowanków, swoich uczniów. Do tego, żeby takie sformułowanie było dla nich jasne, żeby coraz bardziej z wiekiem, możliwościami, było dla nich oczywiste. Na początku nie musi być jeszcze językowo rozpoznawalne, ale musi być oczywiste jako doświadczenie, z którym się zetknęli. Jeżeli to ma być łączenie tej kultury, trzeba postawić oczywiście pytanie, czy każda kultura jest owocem wiary? Tym bardziej, że dzisiaj kultura w języku ma bardzo wiele znaczeń. I to pytanie trzeba traktować bardzo dosłownie. Czy każde znaczenie kultury uprawnia do tego, żeby mówić o tym, że jest ona owocem wiary? Szczególnie, że szerokość znaczeń, jakie są związane z kulturą, dzisiaj możemy powiedzieć, że wzrasta. Czyli jest to pojęcie bardzo wygodne, bardzo pojemne, ale w związku z tym również coraz bardziej używane dowolnie. Jeżeli przyjąć, że opieramy się w rozumieniu, tak jak opierał się rzeczywiście znakomity, bardzo głęboki humanista, jakim był Jan Paweł II, opieramy się na tradycji funkcjonowania tego znaczenia i na jego obecnym obszarze znaczeniowym, to możemy powiedzieć, że kultura generalnie jest sposobem życia. Jest sposobem życia i kształtem życia. Jest w gruncie rzeczy tą przestrzenią, w której człowiek staje się bardziej człowiekiem. Kultura jest przestrzenią człowieczeństwa, bycia człowiekiem. Kulturę tworzy tylko człowiek. Możemy więc powiedzieć, że kultura w świetle wiary jest tą przestrzenią, w której człowiek żyje w sposób osobowy. Potwierdza to, że żyje w sposób osobowy. Buduje tę przestrzeń ze względu na to, że siebie i innych traktuje w sposób osobowy. Czyli jest to sposób życia, kształt życia. W tym znaczeniu traktuje się to pojęcie jako wygodne do nazwania sposobu życia grup, środowisk, epok czasem całych. Mówi się zarówno w kontekstach historycznych, kultura renesansu, czy tak dzisiaj mówimy, kultura współczesna. Mówi się o grupach i środowiskach, kultura pracowników oświaty, nomen omen, ale również kultura biznesu, kultura korporacyjna. Mówi się o sposobie życia, który dotyka większości społeczeństwa, a więc kultura konsumpcyjna dzisiaj, czyli sposób życia. Sposób życia i kształt życia, na który składa się kilka zasadniczych sfer. Mianowicie są to wartości i normy, wzory zachowań i sytuacji, zachowania i ich wytwory. Czyli jak mówimy o kulturze jako sposobie życia, w tym najogólniejszym znaczeniu, to mamy na myśli wartości i normy w danej grupie, środowisku, społeczeństwie, wzory zachowań, zachowania i ich wytwory. W tym sensie można powiedzieć, że kultura jest bądź nie jest przekazywana. Wszystkie te elementy są przekazywane w danej grupie, czy z pokolenia na pokolenie, w danym miejscu geograficznym. Ale ma też miejsce kryzys kultury wtedy, kiedy ten przekaz się załamuje. Czy który w wyniku jakichś decyzji, bardziej czy mniej świadomych, zaczyna być zafałszowany. Czyli jego treść się zmienia, mimo tego, że forma nie jest tak ewidentnie inna. Ale może być to całkowite odejście, programowe odejście i wtedy mówimy o zjawisku kontrkultury lub kontestowaniu kultury. Jako sposobu życia, na który składają się wszystkie te elementy. Kontrkultura jest jakąś alternatywną kulturą wobec tego, co jest przyjęte w danym czasie, w danym miejscu, w danej grupie. To jest rozumienie najszersze. Teraz spójrzmy na rozumienie nieco bardziej historyczne, które wyjaśni, dlaczego w języku pojawiły się dwa sposoby używania tego pojęcia. Jedno, w którym kultura ma wyłącznie liczbę pojedynczą. Mówi się o kulturze człowieka, o kulturze społeczeństwa. Traktując ją bardzo często w sposób, który albo sugeruje, albo wprost oznacza wartościowanie. Mówimy, tego człowieka cechuje wysoka kultura. To jest człowiek z prawdziwą kulturą. A więc rozumiemy, że wszystkie te elementy są związane z jakąś oceną pozytywną. I rzeczywiście wtedy odwołujemy się do najstarszej tradycji. A najstarsza tradycja łączy pojęcie kultury z uprawą. Kultura, czyli uprawa. W pierwotnym znaczeniu bardzo dosłownie uprawa roli, ziemi. Bardzo szybko, bo już w starożytnym Rzymie pojawia się skojarzenie z uprawą ducha. Powiedzielibyśmy z uprawą człowieczeństwa, a więc pracą nad człowieczeństwem.